Gościem Radia Doksa dzisiaj profesor Tomasz Grzyb, psycholog społeczny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś mija 30 lat od przeprowadzenia częściowo wolnych wyborów. To 4 czerwca 89 rok. Wybory stały się symbolem zmian. Polska stała się z kolei pierwszym państwem tak zwanego bloku wschodniego, gdzie opozycja częściowo doszła do władzy. No i teraz po 30 latach sporo wydarzeń takich wspomnieniowych, ale ja chciałam zapytać o spojrzenie na tamte wydarzenia i na ocenę tych wydarzeń, bo można je oceniać z perspektywy społecznej, historycznej, politycznej. A pana spojrzenie jest jakie?
Może zacznę od takiej anegdoty dosyć krotochwilnej, zwłaszcza biorąc pod uwagę porę. Otóż ci wszyscy, którzy dzisiaj zadają sobie pytanie, czy można było zrobić więcej, czy można było zrobić lepiej, czy można było działać w sposób, który sprawiłby, że teraz Polska byłaby jeszcze lepszym, jeszcze bardziej rozwiniętym, jeszcze bardziej demokratycznym, jeszcze bardziej przyjaznym dla osób defaworyzowanych krajem. Bardzo często próbują oceniać zjawiska ówczesne z dzisiejszej perspektywy. To znaczy, gdybyśmy wiedzieli wtedy to, co wiemy dzisiaj, to pewnie zrobilibyśmy coś inaczej, to pewnie chcielibyśmy pewne rzeczy zrobić w inny sposób, może trochę szybciej, może trochę wolniej. To są przede wszystkim pytania do ekonomistów, ale nie tylko. Natomiast ja chciałbym zacząć od rzeczy, która moim zdaniem zmieniała się najbardziej błyskawicznie i to są toalety. Proszę zwrócić uwagę, że ci wszyscy z nas, którzy pamiętają lata 80., doskonale wiedzą, że wizyta w 85. roku w toalecie publicznej, no to było wydarzenie z kategorii spotkania Rudolfa Weigla i jego bohaterskich współpracowników walczących z wszelkimi wirusami, bakteriami i innymi zarazami. I to się zmieniło w sposób absolutnie błyskawiczny. Ja mówię o tym nie bez przyczyny, dlatego że jest taka bardzo interesująca książka autora, którego teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, który pływał w latach 60. i 70. po wybrzeżach afrykańskich na statkach handlowych i opisywał, że można bezbłędnie sprawdzić, jaki w danym kraju panuje ustrój po stanie jego toalet. To znaczy, jeżeli przypływamy do kraju, który znajduje się pod wpływem dawnego bloku wschodniego, no to wszystkie te toalety są w stanie dramatycznym, trudno z nich skorzystać i grożą one śmiercią lub kalectwem. Natomiast wtedy, kiedy wpływamy do kraju kapitalistycznego, to widać, że to wygląda od razu zupełnie inaczej. I to jest coś, co się zmieniło w Polsce w sposób dramatyczny. Wiemy doskonale, że teraz przejazd przez Polskę i wizyta na stacji benzynowej nie wiąże się z takimi tragicznymi doznaniami jak w latach 80. I oczywiście ktoś może powiedzieć, to tylko jedna drobna rzecz. Wcale tak nie jest. Jestem absolutnie przekonany, że nasz stosunek do tego miejsca trochę wyraża nasz stosunek do kraju. To znaczy, jeżeli mamy poczucie, że to jest niczyje, jeżeli mamy poczucie, że nikt się tym nie opiekuje, jeżeli mamy poczucie, że nikt za to nie odpowiada, to te toalety wyglądają tak jak w 84 roku. Natomiast wtedy, kiedy mamy odrobinę odpowiedzialności za to, że ta stacja benzynowa, na której pracuję, jest trochę moja, bo przecież ja tutaj jestem pracownikiem, bo ja reprezentuję firmę, która jest jej właścicielem. Jeżeli mamy poczucie, że to miejsce przy autostradzie, które de facto należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale jednocześnie służy wszystkim, powinno służyć wszystkim i ja tego nie niszczę, dlatego że to jest pewne dobro wspólne, to też wyraża pewną zmianę naszego stosunku do rzeczywistości. I myślę, że jeżeli popatrzymy na to, jak to się zmieniło, to oczywiście mając w głowie te wszystkie problemy, z którymi teraz się zmagamy, możemy sobie powiedzieć, że w ogromnej większości obszarów to się po prostu udało. Jest dużo lepiej niż było 30 lat temu.
Tylko tak sobie myślę, że takie rocznice jak ta dzisiejsza, to z jednej strony na pewno kwestia oceny, kwestia tych pytań, o których pan mówił, co mogliśmy zrobić, czy wszystko zrobiliśmy dobrze, a może coś powinniśmy zrobić lepiej, ale też zawsze przy okazji tego typu rocznic mam takie, rodzi mi się takie pytanie, co my wiemy, jaki jest nasz stan wiedzy, nas, ludzi, żyjących obecnie na temat tego, co działo się kiedyś. Tutaj patrzę szczególnie z perspektywy nie tych, którzy tamte czasy doskonale pamiętają, ale z perspektywy nawet dzisiejszych 30-latków. Co wiemy?
Niewiele, tak naprawdę.
No i to jest smutne.
Nie wiem do końca, czy to jest smutne. Pewnie ja jestem przekonany, że warto znać historię i jestem przekonany, że warto jest patrzeć na fakty i patrzeć, jak wiele rzeczy się zmieniło, patrzeć, jak wiele rzeczy się, ja nie lubię tego słowa, ale użyję go tutaj, udało się, bo trochę mieliśmy też szczęścia, że to wszystko się po prostu udało zrobić. Przecież mogło pójść zupełnie inaczej. Ale ci młodzi ludzie, pani mówi o 30-latkach, to oczywiście ważne pokolenie z różnych powodów. Ja patrzę na swoich studentów, czyli na ludzi mniej więcej 20-kilkuletnich. I oni kompletnie nie pamiętają tamtych czasów. Chyba nie chcą nawet o nich specjalnie słyszeć, bo dla nich nasze opowiadanie o tym, jak to trzeba było, na przykład jeden z moich przyjaciół, pierwsze swoje folie, na których rzucał rzeczy na epidioskopie na wykładach, zdobywał w ten sposób, że miał kolegę, który pracował w pracowni rentgenowskiej i on mu specjalnie źle naświetlał zdjęcia, on później zabierał te klisze, darł z nich emulsję, w ten sposób otrzymywał folię, na tej folii rysował jakieś wzory i pokazywał studentom na ścianie. I to był tak zwany dzisiaj efekt wow, który osiągał za pomocą takich chałupniczych metod. Więc kiedy my im o tym opowiadamy, to oni oczywiście traktują to jako pyszną anegdotę, ale kompletnie nie czują, że to jest jakoś ich. No to się kiedyś wydarzyło, to miało miejsce, tak rzeczywiście było. Oglądają Misia, oglądają Rejs, oglądają co mi zrobisz, jak mnie złapisz, jako pewną zabawną anegdotę, ale myślę, że nie są w stanie zrozumieć, że tak rzeczywiście można było żyć i między nami mówiąc, nie wiem, czy chciałbym, żeby to rozumieć.
No tak, tylko z drugiej strony, i to jest kwestia też lekcji historii, kiedy po raz kolejny na różnych etapach edukacji przerabia się starożytność i średniowiecze, a do tej historii współczesnej Polski czasami się nie dobiega, to dlatego pan mówi, że mówiąc swoim studentom o tym, co działo się w latach 80., oni to traktują jako anegdotę, a nie jako współczesną historię swojego kraju.
No to jest zadanie, które my wszyscy mamy przed sobą. To znaczy, oczywiście możemy oczekiwać od szkoły, że będzie czegoś uczyła, ale z drugiej strony doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że lekcje historii na każdym poziomie edukacji wyglądają w ten sposób, że zaczynamy od starożytności i zobaczymy, dokąd nam się uda dojść z materiałem. No i siłą rzeczy okazuje się, że udaje się dojść na przykład do wczesnych lat powojennych. Mówię oczywiście o II wojnie światowej i na te ostatnie lata niespecjalnie starczy czasu. No dobrze, ale mimo wszystko my to pamiętamy. Kiedy ja rozmawiam ze swoimi dziećmi, wchodzę z nimi do supermarketu i pokazuję im obfitość różnorakich dóbr, to wtedy zdarza się, że wracamy do domu, ja wyciągam z dosyć dużą pieczołowitością przechowaną przez moją drogą mamę książeczkę zdrowia dziecka, gdzie na ostatniej stronie jest wbita pieczątka z informacją 200 gram sera wydano, buty wydano. Ja wtedy tłumaczę moim dzieciom, że teraz możesz sobie kupić 200 gram sera, albo możesz sobie kupić kilogram sera, albo możesz sobie kupić ser żółty, albo ser biały, albo ser pomarańczowy, albo ser dojrzewający, albo niedojrzewający, albo i tutaj możemy sobie mnożyć różne rodzaje sera. A kiedy ja byłem w twoim wieku, to ser wydawało się prawie na receptę lekarską, a w każdym razie książeczkę zdrowia dziecka i był to ser żółty. Kropka. I to oczywiście dla nich też jest trochę opowieść o żelaznym wilku, ale z całą pewnością jest to dla nich dużo bardziej pouczające doświadczenie niż sytuacja przeczytania w książce o przejściowych, obiektywnych trudnościach z zaopatrzeniem. Nie, trudności z zaopatrzeniem sprowadzały się do tego, że jak miałeś dziecko, które było uczulone na laktozę, to na przykład we Wrocławiu była jedna apteka, która prowadziła takie mleko i trzeba było stanąć w kolejce o drugiej w nocy, żeby to mleko dostać, bo inaczej twoje dziecko po prostu miało potworne kolki. Więc to są rzeczy, o których powinniśmy naszym dzieciom opowiadać, także na naszym przykładzie, na naszych domowych, życiowych historiach.
No panie profesorze, a czy to tylko moje wrażenie, że to kolejna rocznica, która zamiast łączyć, dzieli Polaków?
To, że jesteśmy podzieleni, to jest fakt. Nie ma specjalnie co do tego, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Czy to, że ludzie się dzielą w Polsce jest polską specyfiką? Nie. Chciałbym, żebyśmy odeszli od trochę takiego mesjanizmu i popatrzyli trochę na Europę, popatrzyli trochę na Stany Zjednoczone. To jest część większej całości. Staliśmy się częścią wolnego świata, a akurat jesteśmy w takim momencie historycznym, w którym spór pomiędzy zwolennikami dwóch głównych opcji politycznych, powiedzielibyśmy neoliberalnej i powiedzielibyśmy neosocjalistycznej, nawet można byłoby powiedzieć z pewnej perspektywy, nabiera na sile i to nie jest tylko polskie. Ja oczywiście bardzo żałuję tego, że nie udało nam się myśleć trochę bardziej w kategoriach państwowych. To znaczy, Ja bardzo staram się unikać w takich rozmowach wprowadzania pojęć, powiedziałbym, branżowych, ale jest takie zjawisko w psychologii, które nazywa się legitymizacją władzy. Legitymizacja władzy oznacza, że uznaje jakąś władzę, jakiś rząd za władny do podejmowania decyzji, za właściwie umocowany, za mający prawo do funkcjonowania, oczekiwania, wykonywania jego poleceń itd., itd. Ja myślę, że my niestety mamy problem polegający na tym, że legitymizujemy wyłącznie ten rząd, który jest zgodny z naszymi poglądami, nie zakładając, że każdy demokratycznie wybrany rząd w Polsce, każda demokratycznie wybrana władza ma jednakowe prawo do rządzenia, do układania tego kraju w taki sposób, który z jej perspektywy wydaje się sensowny i właściwy. Oczywiście powinniśmy się spierać, oczywiście powinniśmy dyskutować, ale nie powinniśmy odbierać komuś prawa do rządzenia tylko dlatego, że wywodzi się on z partii, która nie jest zgodna z moimi poglądami. Tego nam się mimo wszystko zrobić jeszcze nie udało.
No tak, panie profesorze, ale myślę sobie tak, że z czego te podziały związane z dzisiejszym świętowaniem wynikają? Czy to jest różna ocena wydarzeń sprzed 30 lat, różna ocena konsekwencji tych wydarzeń, a może po prostu bieżące podziały polityczne?
Myślę, że to jest raczej to drugie. Jasne, że odbywają się dyskusje, jasne, że historycy ciągle spierają się o wiele wydarzeń z roku 89 i tych miesięcy kilkunastu, które poprzedzały ten czas. W ostatnim czasie ukazała się znakomita, moim zdaniem, książka pod tytułem Psychologia Okrągłego Stołu, która pokazuje w dyskusji pomiędzy bardzo specjalnymi ludźmi, bo z jednej strony dyskutuje tam Janusz Grzelak, profesor Janusz Grzelak, psycholog społeczny, który był członkiem Grupy Solidarnościowej przy Okrągłym Stole, a z drugiej strony jest Janusz Rejkowski, człowiek, który był przecież członkiem Biura Politycznego, członkiem Komitetu Centralnego, także psycholog, także profesor psychologii, i oni, pamiętając o tych wszystkich podziałach, które ich dzieliły, potrafią dyskutować o tym, co się w ciągu tych 30 lat udało zrobić.
Czyli jednak można.
Oczywiście, że można. Oni co więcej pokazują, że właściwie pomimo tych wszystkich strasznych historii, które wydarzały się w Polsce od roku 1945 do 1985, właściwie od 1944, za które ponosi odpowiedzialność ówczesna władza, pomimo tych wszystkich strasznych rzeczy, które partia komunistyczna miała w swoich plecach, było przekonanie, że jednak musimy usiąść i musimy rozmawiać. Dziś bardzo często wśród ludzi, którzy wywodzą się z jednego obozu politycznego, a którzy podzielili się po 89 roku, jest przekonanie, że jeżeli się odpowiednio mocno nie pokłócimy, że jeżeli odpowiednio mocno nie podgrzejemy pewnej temperatury sporu politycznego, to ludzie przestaną nas słuchać. To ludzie nie będą chcieli się pozycjonować, to ludzie nie będą chcieli opowiadać się po której ze stron sporu. I myślę, że to jest rzecz, która nam wyszła najmniej. To znaczy ten sposób układania życia politycznego rozumiany jako spór o wartości, spór o to, jak powinno wyglądać państwo, czy powinno być państwem wspierającym, czy powinno być państwem dającym szansę, czy powinno być, i tutaj możemy sobie mnożyć różnego rodzaju sposoby na definiowanie współczesnego państwa, to pomimo tego powinniśmy gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że wszystkim nam chodzi o dobro, choć to dobro oczywiście możemy różne rozumieć.
To powiedział pan, co nie wyszło, a pana zdaniem króciutko, co wyszło najlepiej?
Przechodząc dzisiaj do radia, przechodziłem przez bardzo równy chodnik. Oglądałem piękne samochody, które zostały zaparkowane przy ulicy Piastowskiej. Większość z nich została zaparkowana zgodnie z przepisami. Patrzymy na piękne miasto, patrzymy na uśmiechniętych ludzi, patrzymy na zadowolonych z życia generalnie mieszkańców naszego województwa. Patrzymy na ludzi, którzy mają w sobie odrobinę optymizmu. Jeżeli to wszystko skonfrontujemy z 89 rokiem i sytuacją, w której, doskonale to pamiętam, szukałem najtańszej wędliny w sklepie, bo pochodziłem i pochodzę ciągle z bardzo niezamożnej rodziny, tak bym to określił, to myślę, że to się nam naprawdę udało. I to, że stojąc w kolejce, możemy się odwrócić do człowieka za mną, popatrzeć, że ponieważ mój wózek jest wypełniony prawie w całości, on ma tylko trzy ziemniaki w jednej ręce i butelkę soku marchewkowego w drugiej, możemy powiedzieć, niech pan przejdzie przede mną, przecież nie będzie pan stał. I skoro ciągle takie rzeczy jesteśmy w stanie robić, to myślę, że to się udało.
No to z optymizmem kończymy. Profesor Tomasz Grzyb, psycholog społeczny, dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.